Tak, niebo nade mną jest. Amen, kochani, to jest wspaniała nowina, że Bóg jest, zawsze z góry lepiej widzi, wszystko widzi. I szczególnie wtedy, jak śpiewała Ala, kiedy potrzebujemy siły, na pewno Bóg nam ją da. Ja właśnie dzisiaj na ten temat chciałbym usłużyć Bożym Słowem. I moje przemówienie chcę zatytułować następująco. Weź co Twoje i idź. To jest oczywiście cytat z Pisma Świętego, więc moje przemówienie będzie na pewno bardzo biblijne. Weź co Twoje i idź. I chciałbym dzisiaj zachęcić nas, kochani, do tego, abyśmy pomyśleli, co możemy wziąć, do czego jesteśmy upoważnieni, jakie jest nasze dziedzictwo, do czego służy nabożeństwo w końcu. Czy przychodzimy tylko dlatego, że tak nas nauczono, że kiedy byliśmy katolikami, to straszono nas, że kiedy nie przyjdziemy na nabożeństwo, to będzie grzech? Czy przychodzimy dlatego, że rzeczywiście na każdym nabożeństwie coś Pan nam przygotowuje? Zawsze jest jakaś niespodzianka. Zawsze Boże ręce są wypełnione dobrymi rzeczami. Kiedy przychodzimy na nabożeństwo, Bóg otwiera swoje dłonie i powiada: bierz co Twoje i idź. I Bóg nie chce, kochani, ja tak Boga odczytuję, może się mylę, w każdym razie odczytuję Go jako dobrego ojca, tatusia. Wiecie, ojciec ma to do siebie, zresztą jak dzisiaj w jednym z psalmów czytałem, że gniew jego trwa tylko chwilkę, ale cała wieczność jego łaska. A Kościół katolicki uczy inaczej, że cały czas Bóg się gniewa, a jak zasłużysz sobie, to od czasu do czasu otrzymasz łaskę od Pana Boga. To nie jest tak. On jest naszym Bogiem, naszym tatusiem, naszym Ojcem, który nas bardzo kocha, który przychodzi, aby dawać, łaska za łaską, nie zasypia nawet w nocy. Nasz stróż jest z nami, halleluja. I nabożeństwo właśnie ma być takie: bierz co Twoje i idź. Przyszedłem, przyniosłem, stół mu jest pełny, powiada Pan, i chciałbym, abyście z niego korzystali. I dzisiaj właśnie, takie w inspiracji Ducha Świętego, przygotowałem słowo na temat właśnie, co to znaczy być błogosławionym, a szczególnie błogosławieństwem Efraima. Nie wiem, czy ktoś z Was zastanawiał się na tym, czy jest takie błogosławieństwo Efraimowe i co ono oznacza. Ale kochani, zanim to do tego przejdę, może króciutko taki przykład, ja go chyba już kiedyś cytowałem, ale dzisiaj jeszcze raz, bo mi tak pasuje w ramach wstępu do mojej usługi. Bo często tak żebraczo podchodzimy do Pana Boga. A Bóg mówi: bierz co Twoje, to wszystko jest, Ty to masz, to jest Twoje dziedzictwo, po prostu bądź odważny i nie musisz żebrać. Rodzina hiszpańskich emigrantów po 20 latach od wyjazdu z ojczyzny zaplanowała powrót do ziemi swych przodków. Biuro podróży zapewniło ich o korzystnej ofercie przejazdu, lecz ojciec rodziny wiedział swoje. I tak się zabezpieczę. Chcąc jak najwięcej zaoszczędzić, kazał żonie spakować na rejs wiele bochenków chleba, 15 kg sera. Pierwszy dzień cała rodzina ze smakiem zjadła świeży chleb z kawałkiem dobrego sera. Na drugi dzień wszyscy byli jeszcze tak radośni, podnieceni, że bez wahania zjedli ten sam chleb z serem. Potem jedli ser z chlebem i znowu kolejnego dnia odmiana była, bo jedli ser z chlebem. W dniu, w którym mieli przybyć do portu hiszpańskiego, zdali sobie sprawę, że wysiłek, który wkładali w to, by pogryźć chleb, osłabił ich zamiast dodać im sił. Żona przekonała męża, żeby uczcili przyjazd do Hiszpanii bogatym i obfitym obiadem w restauracji pierwszej kategorii. Jednej rzeczy byli pewni: tego wieczoru nie zjedliby już ani chleba, ani sera. A niech to, odpowiedział ojciec rodziny, zapłacę, po to tyrałem 20 lat. Natknął się właśnie na jednego z oficerów, więc zapytał go, gdzie jest restauracja pierwszej kategorii. Proszę mi pokazać bilet, powiedział oficer. Proszę mi wybaczyć, że chcę go zobaczyć, ale z restauracji pierwszej kategorii mogą korzystać tylko pasażerowie, którzy mają specjalny bilet. W złym humorze, z twarzą jeszcze bardziej bladożółtą ze złości, emigrant wyciągnął bilet, który był całkiem pognieciony i wydawał bardzo silny zapach sera. Oficer przyjrzał mu się bardzo dokładnie, po czym zdziwiony stwierdził: to pan nie wie, gdzie jest restauracja? Pana rodzina ma przecież bilet pierwszej kategorii. W jego cenę wliczone są 3 posiłki dziennie w restauracji pierwszej klasy przez cały czas podróży. Ale niektórzy wolą ser i chleb. Kochani, tak samo jest z nami chrześcijanami. I chciałbym dzisiaj właśnie zachęcić nas do tego, abyśmy to, co nam się należy, brali. Bóg chce, abyśmy brali, ale od nas zależy, ile weźmiemy i od nas zależy, czy w ogóle weźmiemy. Bierz, co Twoje, to jest Słowo Boże, to są słowa Jezusa Chrystusa z pewnej przypowieści. Bierz, co Twoje i idź. Idź do domu, bo ja chcę Ci dać. Pani, chrześcijaństwo jest służbą radości. O tym mówiłem we wtorek w czasie mojego wykładu. Modliliśmy się nawet o namaszczenie olejkiem radości, bo chrześcijaństwo ma być radosne. Właśnie te flagi, te bębenki, które przyniosły dzisiaj siostry, niektóre robiły, jak moja żona, wczoraj specjalnie Coca-Colę musiałem wypić, żeby tam rzuciła trochę fasoli, żeby to brzęczało, taki radosny hałas, żeby tworzyło. Także cieszę się, kochani, że chcemy być kościołem radosnym i Bóg się cieszy. I zobaczcie, kiedy będziemy tak w radości trwać przed Bogiem, ja wierzę, że będą proroctwa, będą cuda, będzie objawiała się Boża chwała. Bierz, co Twoje i idź. Bóg chce, abyśmy się radowali tym, co Bóg nam daje. I we wtorek zadałem następujące pytanie. Już dzisiaj mogę odpowiedzieć, jaka jest odpowiedź na te pytania. Czego najbardziej brakuje ludziom? Radości. Co przyniósł z sobą Chrystus? Radość. O co modlił się Chrystus, by mieli uczniowie? Modlił się, aby mieli radość w pełni. Co jest potrzebne do dobrej służby? Właśnie radość. Mówiłem o służbie radości. Kiedy modlitwa jest skuteczna, jak Chrystus powiedział, proście, będzie wam dane, aby radość wasza była pełna. I co jest elementem namaszczenia? Jest właśnie olejek radości. I Chrystus chce, aby Kościół się radował, aby Kościół był świadomy tego, co ma i tego, co Pan mu przygotował. I dzisiaj chciałbym powiedzieć, kochani, o błogosławieństwie Efraima. Otwórzmy sobie pierwszą Księgę Mojżeszową, 48 rozdział. Bardzo ciekawe, fantastyczne wręcz słowo, które niedawno mi Duch Święty pokazał, kiedy od początku roku po raz kolejny czytam od początku Biblię. Zachęcam was również, w styczniowym Halo był program czytania Biblii. Zgodnie z tym programem na pewno przez rok całą Biblię przeczytacie, a w dodatku psalmy, pieśń nad pieśniami 2 razy. Kochani, 28 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, jest to historia patriarchów i chciałbym, kochani, z tego 48 rozdział, z tego 48 rozdziału odczytać kilka wierszy. Wspaniałe wiersze, które mówią, kochani, o tym, że ojciec przyprowadza swoich dwóch synów do dziadka. Dziadek wyciąga swoje ręce i błogosławi tym synom. I kochani, czytamy wiersz 5, 48 rozdziału. Dlatego teraz do mnie należą obaj synowie Twoi, którzy urodzili Ci się w ziemi egipskiej, zanim przybyłem do Ciebie, do Egiptu. Efraim i Manases będą moimi, jak Ruben i Symeon. Kochani, Jakub miał 12 synów. Jego syn Józef został sprzedany do niewoli. Wszyscy wiemy, Jakub go bardzo opłakiwał. Potem po wielu, wielu latach dowiedział się Jakub, już był starszy, że jego syn Józef, którego bardzo kochał, jednak żyje. I temu Józefowi, który był w Egipcie, potem dostał się na dwór Faraona, był bogaty, był drugi po Faraonie, miał żonę też z polecenia jakby Faraona i, kochani, miał dwóch synów. I ci synowie mieli na imię Efraim i Manases. I potem Józef już pod koniec życia Jakuba, swojego ojca, przyprowadza swoje dzieci do Jakuba, czyli to był dziadek jego synów. Jakub był dziadkiem Efraima i Manasesa. I przeprowadza ich i, kochani, oto co się dzieje. Czytamy wiersze 14 do 17. Wtedy wyciągnął Izrael swoją prawą rękę i położył ją na głowie Efraima, chociaż on był młodszy, a swoją lewą rękę położył na głowie Manasesa. Skrzyżował swe ręce, bo Manases był pierworodny. I błogosławił Józefowi, mówiąc: Bóg, z którym ojcowie moi Abraham i Izaak trwali społeczności, Bóg, który prowadził mnie jak pasterz od początku życia aż po dzień dzisiejszy, anioł, który wybawił mnie od wszystkiego złego, niech błogosławi tym chłopcom i niech trwa wśród nich imię moje i imię ojców moich, Abrahama i Izaaka, i niech się zaroi od nich ziemia. A gdy Józef zobaczył, że ojciec jego położył swą prawą rękę na głowie Efraima, a to mu się nie spodobało, ujął rękę ojca swego, aby ją przełożyć z głowy Efraima na głowę Manasesa. I rzekł Józef do ojca swego: nie tak, ojcze mój, gdyż ten jest pierworodny, na jego głowę połóż prawicę swoją. Ale ojciec jego wzbraniał się i rzekł: wiem, synu mój, wiem, także on stanie się ludem i on będzie wielki, lecz młodszy brat jego będzie większy od niego, a z potomstwa jego wyjdzie mnóstwo ludów. Błogosławił im więc w owym dniu tymi słowy: kto w Izraelu będzie błogosławił, niech mówi, niech Bóg uczyni cię takim jak Efraim i Manases. Tak wyróżnił Efraima przed Manasesem. I kochani, chciałbym zwrócić uwagę na wiersz 20. Jeżeli kto będzie kiedykolwiek błogosławił, to niech błogosławi takimi słowami. Patrzcie, to jest polecenie Jakuba, jednego z patriarchów. Jeżeli będziecie błogosławić, pamiętacie inne błogosławieństwa? Panie, błogosławieństwo, które Bóg powiedział, jeżeli kapłani będą błogosławić, niech wyciągną rękę, niech mówią, niech ci błogosławi Pan i tak dalej, niech cię strzeże, niech będzie nad tobą. Tutaj bardzo ciekawe błogosławieństwo, na które nie zwracałem dotychczas uwagi. Kolejne błogosławieństwo, które Bóg chciałby, aby było wypowiadane nad ludem Bożym. Niech ci błogosławi Bóg i niech uczyni cię takim, jak Efraima i Manasesa. W ten sposób wyróżnił Efraima przed Manasesem, ale kochani, chciałbym o Efraimie, abyśmy się na chwilę zastanowili, dlaczego Bóg chce, aby nad nami było wypowiedziane błogosławieństwo Efraimowe. Dlaczego Bóg chciałby, abyśmy błogosławili sobie nawzajem tym błogosławieństwem, które wypowiedział Jakub nad Efraimem i nad Manasesem, a również nad Józefem. Kochani, Efraim wyróżniony, mimo że drugi, nie lepszy, nie gorszy, nie ważniejszy, nie mniej ważny, ale wyróżniony. Kochani, Efraim również został zaadoptowany w poczet plemion Izraela. Otóż zobaczmy, kochani, wypunktuję teraz kilka bardzo ważnych myśli na temat Efraima, a potem będę chciał pokazać, że właśnie takimi Efraimami my jesteśmy, dlatego że Bóg chce, aby błogosławieństwo Efraimowe spoczęło nad nami, abyśmy byli wyróżnieni, nie lepsi, nie gorsi. Mój brat, moja siostra nie jest lepsza, nie jest gorsza. Nie jesteśmy tutaj kategoriami traktowani, ważniejszy czy mniej ważni, po prostu wyróżnieni. Po prostu Bóg chce, aby błogosławieństwo Efraimowe spoczęło na każdym z nas, abyśmy, bracia i siostry, otrzymali tę pełnię Bożego błogosławieństwa. Jesteśmy zaadoptowani do rodziny Bożej. Zobaczmy, co powiedział Jakub. Ci dwaj synowie, czytaliśmy w wierszu 5, do mnie należą obaj synowie twoi, tak samo jak moi synowie Ruben i Symeon. Kochani, to jest piękne i wspaniałe błogosławieństwo i w ten sam sposób również Bóg nas traktuje. Bóg nas zaadoptował do swojej rodziny. Staliśmy się członkami rodziny Bożej. Mamy teraz braci i sióstr i Bóg chce traktować nas jednakowo, wszystkich jednakowo, niezależnie od tego, bracia i siostry, kiedy się nawróciliśmy i niezależnie od tego, jaki mamy stan posiadania, jakie wykształcenie i w jakiej rodzinie się wychowaliśmy. To jest pełna Boża adopcja do Bożej rodziny, do Bożych błogosławieństw i pełne dziedzictwo, które Pan chce, abyśmy otrzymali. Kochani, słowo Efraim oznacza podwójna płodność, niezwykle owocny. Właśnie błogosławieństwo Efraimowe, Bóg chce, aby było nad nami wygłoszone, aby nad nami spoczęło, bo Pan chce, abyśmy byli podwójnie ubłogosławieni. Bo Efraim oznacza podwójna płodność, niezwykle owocny. Pan chce, aby poprzez błogosławieństwo Efraimowe te wszystkie owoce niebios i te wszystkie błogosławieństwa niebios w sposób podwójny spoczęły na naszym życiu. Kochani, Efraim wyrastał w świadomości drugiego. Sami wiecie, jeżeli ktoś z was jest drugim lub trzecim lub piątym dzieckiem w rodzinie, co to znaczy. A szczególne piętno drugiego było bardzo mocne w świadomości Żyda, w świadomości dziecka żydowskiego. Albowiem bracia i siostry, pierwsze dziecko, a szczególnie pierwszy syn, miał wszystko. On otrzymywał dziedzictwo, on otrzymywał od ojca błogosławieństwo, on miał pewne, bracia i siostry, bogactwo i on miał pewne, że będzie pierwszy, że jest wyróżniony i będzie szczęśliwy, bo to gwarantował Bóg i poprzez Boga i w imieniu Boga, poprzez ojca to wszystko otrzymywał. To było dziedzictwo, które należało się każdemu pierwszemu synowi, który się w rodzinie żydowskiej narodził. I teraz, kochani, wyobraźmy sobie Efraima. Rodzi się Manases, jest starszym synem i oczywiście jemu należy się, bo narodził się pierwszy, bo był pierwszy i ojciec przygotował dla niego błogosławieństwa. I ojciec już żył, Józef żył w tej świadomości. Dlaczego? Dlatego tak dyskutował ze swoim ojcem, czyli z dziadkiem. Bo bracia i siostry, kiedy podszedł z tymi swoimi dwoma synami do Jakuba, pamiętamy, że Jakub skrzyżował swoje ręce. Swoją prawą rękę położył na głowie Efraima, mimo że Efraim był młodszy, a swoją lewą rękę położył na głowie Manasesa, mimo że Manases był starszy. W ten sposób jakby wyróżnił po pierwsze Efraima przed Manasesem, a po drugie to, co się nie należało Efraimowi. Bo był drugi, bo był gorszy, bo nie wierzył w swoje przeznaczenie, bo nie liczył nawet na to, że jemu się coś w życiu należy. Jak sobie zapracuje, tak będzie miał, a Manases już nie musiał się o to martwić. Manases nie musiał pracować na to, bo jemu się to z urzędu należało, dlatego że narodził się pierwszy. I wyobraźmy sobie, kochani, tę radość, to szczęście i przypływ tego podwójnego błogosławieństwa, kiedy dziadek położył swoją prawą rękę na głowie Efraima. Efraim wyrastał w świadomości drugiego, gorszego, mniej zasobnego, bez widoków na świetlaną przyszłość, bo dziedzictwo należało się starszemu, a dziedzictwo to sukcesy, pieniądze i chwała. Ojciec nie dostrzegał w nim kandydata na sukcesy i powodzenie. Mieszał więc w życiorysie Efraima. Ja specjalnie akcentuję pewne momenty. Chciał przekładać ręce, krzyżować, podczas gdy Bóg wybrał Efraima. Mimo iż ojciec nie dostrzegał w nim nic cennego, Bóg dostrzegał. I krótka refleksja. Kochani, ile razy rodzice mieszali w naszym życiorysie? Poprzez to, że krzyżowali ręce, poprzez to, że krzyżowali nasze plany, poprzez to, że mieli sami pokrzyżowane życie, wobec tego nic nie potrafili nam zapewnić. Ile tak było? Ilu z was miało rodziców alkoholików? Ilu z was miało rodziców chorych psychicznie? Ilu z was miało rodziców niewykształconych, którzy nie mieli żadnej wizji i żadnych planów dla waszego życia? I mieszali w waszym życiorysie i pokierowali was tak, jak pokierowali. Ale kochani, oto historia Efraima pokazuje, że niezależnie od tego, czy rodzice wierzyli w ciebie, czy nie wierzyli, Bóg w ciebie wierzy. I Bóg krzyżuje ręce. I Bóg kładzie swoją prawicę na twojej głowie. I Bóg kładzie swoją prawicę, aby tobie powiedzieć, że teraz pełne dziedzictwo należy się tobie, niezależnie od świadomości i od podejścia twojego ojca i twojej matki. I to mnie tak bardzo wzruszyło. I dlatego Jakub powiedział, mimo że skrzyżował ręce i wypowiedział błogosławieństwo nad Efraimem, tym gorszym, tym słabszym, tym biedniejszym, to jeszcze powiedział, jeżeli będziecie kiedykolwiek, kogokolwiek błogosławić, to błogosławcie go tymi słowy. Niech tak, jak błogosławieństwo spoczęło na Efraimie, niech tak również spoczywa na twoim życiu. To jest to piękno Bożej chwały. To są te słowa, które zawarł Chrystus. Bierz co twoje i idź. Bo nie jesteś gorszym, nie jesteś człowiekiem drugiej kategorii, bo niezależnie od tego, jak rodzice ciebie wychowywali, Bóg krzyżuje swoje ręce. I nawet jeżeli rodzice odciągali ciebie od Bożego błogosławieństwa, przez to, że nie wierzyli, przez to, że im się nie udało, przez to, że może oni byli chorzy, przez to, że ich spotkała wojna i nie potrafili ci tobie nic dać, to Bóg swoją prawicę kładzie na twoim życiu. Jakie to piękne wiedzieć, że nie jestem drugi, że nie jestem gorszy, że również Bóg mnie wyróżnia. Bierz co twoje i idź. Właśnie Efraimowi zostaje udzielone prawo pierworodztwa, zgodnie ze znanym w Biblii paradygmatem, że młodszy syn staje się dziedzicem, a nie starszy. I tak było właśnie w życiu Abla, tak było w życiu Izaaka, tak było w życiu Jakuba i tego właśnie doświadczył również Józef. Plemię Efraima zdominowało w przyszłości pokolenie Manasesa. I to, co wypowiedział Jakub, to się stało. Kochani, plemię Efraima, mimo że było mniej liczne niż plemię Manasesa, to jednak zdominowało, to jednak to błogosławieństwo, które spoczęło na Efraimie, zadziałało w całym pokoleniu. To wypowiedziane błogosławieństwo spowodowało, że plemię Efraima się rozrastało, że to byli ludzie z sukcesami, to byli ludzie, którym Bóg naprawdę bardzo błogosławił. Efraim stanął na czele i zdominował 10 plemion Izraela po podziale państwa Salomonowego i nazwa Efraim służyła od połowy VIII wieku przed Chrystusem jako alternatywne określenie całego Królestwa Izraelskiego Północy. Zobaczcie, tak Bóg wyróżnił Efraima. Kochani, wszyscy wiemy, że po upadku księstwa Salomonowego Izrael się podzielił. Zostały na południu w księstwie judzkim tylko 2 plemiona, a północ cała to było 10 plemion. I właśnie te 10 plemion północnych nazywano w Biblii, w Starym Testamencie, Bóg określa jako mój Efraim. Patrzcie, tak bardzo został Efraim wyróżniony, tak bardzo Boże błogosławieństwo na nim spoczęło, przez to, że Jakub skrzyżował ręce, przez to, że ojciec walczył, że ojciec chciał te ręce przekładać, że ojciec chciał mieszać w jego życiorysie, Bóg powiedział, będzie tak, Efraim będzie wyróżniony. Halleluja. I dzisiaj to słowo, bracia i siostry, dotyczy również nas. A jeśli jeszcze patrzymy historycznie, to z Efraima wyrosły wielkie postacie, takie jak Jozue, dowódca przecież po Mojżeszu. Bracia i siostry, z Efraima powstała Debora, kobieta wódz, z Efraima pochodził Samuel, prorok, z Efraima pochodził Jeroboam, król, twórca Królestwa Północnego. To są wielkie postaci właśnie pochodzące z pokolenia Efraima. Kościół to armia Efraima, ludzi błogosławionych, nad którymi wypowiedziano wszelkie błogosławieństwo, sukcesy i powodzenia. To królowie i królewskie potomstwo, to prorocy i przywódcy. Nie ma w kościele lewusów, nie ma chrześcijan drugiej kategorii. Bubli w Królestwie Bożym też nie ma. I kochani, chciałem dzisiaj mocno to wyartykułować. Jesteśmy pokoleniem Efraima. Apostoł Piotr napisał w swoim liście, jesteście królewskim kapłaństwem. Wam należą się dziedzictwo, wam należą się królestwo, wam należą się wszelkie błogosławieństwa. Nie ma znaczenia, gdzie się urodziłeś, Mieszkani Efraim i Manases urodzili się w Egipcie, pochodzą z Egiptu, zostali przyprowadzeni z Egiptu, a Bóg włączył te dwa pokolenia do listy 12 pokoleń izraelskich. I dlatego też wniosek jest następujący. Nie ma znaczenia, że pochodzisz z Egiptu, że tam się urodziłeś, że masz za sobą paskudną przeszłość, że byłeś może kiedyś pijakiem, złodziejem, narkomanem lub siedziałeś w więzieniu. Bóg wprowadza ciebie w szeregi ludu Bożego, a jeżeli jesteś w Kościele, jesteś na liście plemion Bożych i jesteś błogosławiony jak Efraim. Halleluja. Błogosławiony jak Efraim. Nie musisz uważać, że jesteś drugim czy gorszym, że tylko lewica jest nad moim życiem, że jesteś tak zwanym piątym kołem u wozu, że mniej ci się należy. Nie jesteś lewym, nie musisz stawać lewą nogą. Boża prawica jest nad tobą. Jakie to wspaniałe. Boża prawica jest nad tobą. Nie musisz uważać, że jesteś gorszym. Jest nad tobą pełnia Bożego błogosławieństwa. Bóg krzyżuje plany ludzi, wroga, diabła i kładzie na przekór wszystkiemu swoją prawicę na twoim życiu. Halleluja. I przeciw wszystkiemu Bóg wygłasza swoje błogosławieństwo, swoją moc i swoje dziedzictwo. Prawica oznacza, że jesteś pierwszy, że jesteś ważny, że masz pierworództwo, że masz sukcesy i powodzenie. To masz zapewnione. Halleluja. Kochani, tyle jeśli chodzi o historię Efraima. Takie oto myśli, taką inspirację, kiedy modliłem się o to i kiedy tak wgłębiłem się w tę historię, Bóg mi przekazał. Jesteśmy umiłowanymi dziećmi naszego Ojca. I mimo, że rodzice ziemscy nie zawsze to rozumieli, Bóg kładzie na nas swoją prawicę. I mimo, że diabeł i ludzie chcieli pomieszać w naszym życiorysie, Bóg krzyżuje ręce, aby nad tobą, drugim, gorszym, położyć swoją prawicę. A bracia i siostry, kiedy czytamy Pismo Święte, Biblia powiada, prawica twoja, Panie, jest uświetniona przez siłę. Prawica twoja rozbija nieprzyjaciela. Patrzcie, jakie cudowne. Kiedy Boża prawica jest nad nami, mamy siłę. Boża siła nas otacza i mamy prawo rozbijać nieprzyjaciela. Kochani, w innym miejscu czytamy w psalmie 18, wierszu 36. Dajesz mi tarczę zbawienia swego i prawica twoja wspiera mnie, a łaskawość twoja czyni mnie wielkim. Patrzcie, rozumiał to również psalmista, który powiedział, Panie, jeżeli twoja prawica mnie wspiera, jestem wielki, halleluja. Nie jestem przegrany, nie jestem człowiekiem drugiej kategorii. Mam twoje dziedzictwo. W psalmie 44, wierszu 4 czytamy, bo nie mieczem swoim zdobyli ziemię, ani ramię ich pomogło im, lecz prawica twoja i ramię twoje oraz światło oblicza twego, gdyż ich sobie upodobałeś. Kochani, kiedy Bóg nas sobie upodobał, wtedy Boża prawica spoczywa nad nami. Jakie to piękne, prawda? I zdobyli ziemię, i byli zwycięzcami, i rozszerzali swoje królestwo, tak jak Efraim. I w końcu zapanował nad 10, i w końcu ich liczba wzrastała, i w końcu byli błogosławieni. I nie tylko Efraim, ale jego dzieci, wnuki, prawnuki. To też jest ważna myśl. Kiedy Bóg kładzie swoją prawicę, to pamiętaj, że przez ciebie twoje kolejne pokolenia wyrosły od ciebie, będą błogosławione. Kochani, w psalmie 118, wierszu 15 czytamy, okrzyk radości, wybawienia w namiotach sprawiedliwych, prawica Pana odnosi zwycięstwo. Dlatego się cieszymy, dlatego jesteśmy kościołem Efraima, dlatego jesteśmy kościołem radosnym, bo prawica Pana jest podniesiona nad nami, silna prawica, która odnosi zwycięstwo i Pan, który jest po naszej stronie. Kochani, w pierwszym liście do Koryntian, w 4 rozdziale, wierszu 8, apostoł Paweł napisał tak. Już jesteście nasyceni, już wzbogaciliście się, bez nas staliście się królami i obyście byli królami, abyśmy i my wespół z wami królowali. Zachęta Pawłowa. Bądźcie królami, bądźcie Efraimami, rozszerzajcie swoje granice, bierzcie bogactwo, bierzcie dziedzictwo, które wam się należy, ponieważ Bóg skrzyżował swoje ręce i teraz traktuje was jako pierworodnych. To wam się teraz należy całe Boże błogosławieństwo. Kochani, w pierwszym Księdze Kronik, w 4 rozdziale, wierszu 10, takie oto słowa. Odważna modlitwa tego, który wiedział, co mu się należy. A Jabez modlił się do Boga Izraela, mówiąc: racz mnie obdarzyć swoim błogosławieństwem i rozszerzyć moje granice. Niech Twoja prawica będzie ze mną, niech mnie strzeże od wszelkiego nieszczęścia i nie sprowadza na mnie żadnego ucisku. I dał mu Bóg wszystko, o co tylko prosił. Dlaczego Jabez prosił? Bo wiedział, że mu się to należy. Dlaczego otrzymał? Bo przyszedł odważnie po swoje. Bracia i siostry, to jest to, to nie była modlitwa żebracza. To była modlitwa człowieka, który wiedział, jakie ma prawo przed Bogiem, jakie dziedzictwo Bóg mu obiecał i powiada: Panie, przychodzę po moje. Przychodzę po moje, albowiem mnie się to należy. Mamy taką oto obietnicę zapisaną w 5 Mojżeszowej, 12 rozdziale i wierszu 20. Gdy Pan Bóg Twój poszerzy Twoje granice, jak Ci obiecał, a Ty powiesz: chcę jeść mięso, gdyż dusza Twoja pragnie jeść mięso, możesz jeść mięso, ile tylko zapragnie Twoja dusza. Kochani, Izrael był również pierworodnym Boga. I Bóg powiedział: do was i dla was wszystkie błogosławieństwa. Jesteście moim pierworodnym synem. Potem powtórzył to samo do Efraima. Kochani, w Starym Testamencie, w Księdze Zachariasza, Bóg mówi: Efraimie, to przecież ja Cię przytulałem do policzka, to ja Cię wyprowadziłem, to ja Ciebie wychowywałem. Jesteś moim umiłowanym synem. I tak samo tutaj Bóg powiada: jeżeli będziesz pragnął jeść mięso, jedz mięso. Ile tylko pragniesz, bo Tobie się to należy. Bo błogosławieństwo jest nad Tobą. W Księdze Izajasza, 54 rozdziale, wierszu 2, czytamy: poszerz zasięg Twojego namiotu i zasłony Twoich mieszkań, nie krępuj się. Nie krępuj się. Wydłuż Twoje sznury i wbij mocno Twoje paliki. Kochani chrześcijanie często przegrywają, dlatego właśnie, że nie rozumieją tejże bardzo ważnej doktryny o pierworodztwie. O tym, że w Efraimie i w Bożym błogosławieństwie mamy wszystko zapewnione. Kiedyś otrzymałem takie oto życzenie, które sobie zapisałem, a nawet mam tutaj przy sobie. Wszystko, co szczęśliwe, jest dla Ciebie. Piękne, prawda? I właśnie tak Bóg o nas myśli. Wszystko, co szczęśliwe, jest dla Ciebie. Po prostu bierz. Kochani, w 2 Księdze Królewskiej, w 13 rozdziale i wierszu 16, a potem 18, 19, jest bardzo ciekawa historia. Przychodzi, kochani, do proroka Elizeusza król. Elizeusz mu daje pewną dyspozycję i powiada: weź pewne rzeczy i zrób to i tamto. I teraz czytamy. Wtedy on rzekł do króla izraelskiego: połóż rękę swą na łuk. Król położył swą rękę, a Elizeusz nałożył ręce swoje na ręce króla. Rzekł Elizeusz po chwili: weź znów strzały. Kiedy on wziął strzały, powiedział Elizeusz do króla izraelskiego: uderzaj nimi o ziemię. On uderzył 3 razy i na tym poprzestał. Wtedy mąż Boży rozgniewał się na niego i rzekł: trzeba było uderzyć 5 albo 6 razy. Wtedy byś pokonał Aram doszczętnie. Teraz zaś pokonasz Aram tylko 3 razy. Kochani, jakże bardzo dziwna historia. Prorok w imieniu Bożym powiada: bierz strzały, uderzaj o ziemię. Ile razy uderzysz, tyle będzie Twojego. I chciałbym zakończyć, kochani, moją dzisiejszą sługę również tą myślą. Ile weźmiesz, tyle jest Twoje. A Bóg mówi, bierz wszystko, co Twoje, bierz i idź. W Ewangelii Mateusza są to słowa w 20 rozdziale, w wierszu 14 i 15 i chciałbym je na koniec odczytać. Bierz, co Twoje i idź. Chcę bowiem temu ostatniemu dać jak i Tobie. Właśnie to jest ten moment krzyżowania rąk. Ten ostatni, ten gorszy, ten słabszy otrzymuje prawicę Bożą nad swoim życiem i Bóg powiada, ten ostatni chcę, aby otrzymał tyle samo, co i pierwszy. Czy nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Chciałbym, kochani, skonkludować następującą myślą. Skoro Bóg powiada, czy nie mogę z tym, co moje, robić, co chcę, chciałbym zadać Tobie pytanie. Co robisz z tym, co Twoje? Po pierwsze, weź to. Uwierz, że to jest Twoje. Przyjdź do Boga i po prostu podziękuj. Podziękuj za to, że prawica Boża jest nad Twoim życiem, że nie jesteś drugim, że nie jesteś gorszym, że królestwo się Tobie należy, że całe dziedzictwo dla Ciebie i Twoich kolejnych pokoleń należy się Tobie. Bierz, co Twoje i idź. I w imieniu Jezusa Chrystusa, bracia i siostry, chciałbym dzisiaj zachęcić nas do takiej modlitwy. I chciałbym zachęcić Was, jeżeli potrzebujesz Bożego błogosławieństwa, abyś wyszedł do przodu. I będę chciał w imieniu Jezusa wypowiedzieć nad Tobą błogosławieństwo Efraimowe. Właśnie to błogosławieństwo, które Jakub wypowiedział nad swoim wnukiem Efraimem. Bo to jest to, co Pan Bóg chce, abyśmy czynili dzisiaj w inspiracji Ducha Świętego. Właśnie to chcemy czynić. Jeszcze raz zacytuję ten werset. Błogosławił im więc w owym dniu tymi słowy. Kto w Izraelu będzie błogosławił, niech mówi, cytuję, niech Bóg uczyni cię takim, jak Efraim i Manases. Tak wyróżnił Efraima przed Manasesem. Pani Efraim był szczęśliwy. Uwierzył, odebrał, przeżył, królował, rozszerzał swoje granice i naprawdę Bóg mu błogosławił. Chciałbym dzisiaj to samo uczynić w Twoim życiu. I w imieniu Bożym wypowiedzieć Boże błogosławieństwo, błogosławieństwo Efraima nad Twoim życiem. Abyś Ty i Twoje dzieci byli błogosławieni. Abyś Ty rozszerzał swoje królestwo. Abyś uwierzył, że jesteś pierworodnym i należy Ci się wszystko, co Bóg dla Ciebie przygotował. Bierz, co Twoje i idź. Powstańmy do modlitwy.